Zrozumieć śmierć. Monika Jakubczak. Cały rok byłam przygotowywana w swojej świadomości na śmierć bliskiej mi osoby. Na zrozumienie procesu odchodzenia składało się wiele tak zwanych zbiegów okoliczności. Były to spotkania, zdarzenia i książka, która wpadła w moje ręce. Tylko dlatego, że właściciel nie chciał jej odebrać, mówiąc: niech u ciebie zostanie. Mnie nie jest już potrzebna. Kiedy się to zaczęło, nie miałam pojęcia, że to ja będę głównym obserwatorem wygasania i przejścia na drugą stronę. Człowiek zawsze ma złudną nadzieję, że tego nie dotknie lub w jego życiu się to nie przydarzy. Zawsze mówi o tym bezosobowo, jakby bał się nawet wymówić słowo śmierć. A ona przecież jest gwarantowana w momencie naszych narodzin. Powinniśmy się więc nią oswoić, przyjmując do życia jako jego proces. Ale jednak tak się społecznie nie dzieje. Na pewno są jednostki, które rozumieją ten proces i sens, ale globalnie temat stale jest tabu, w przeciwieństwie do kultu młodości. Tu powstają całe akademie, nauka, medycyna estetyczna, nurty żywieniowe, ćwiczenia fizyczne. Tylko dla jednej sprawy – zatrzymania młodości i młodego wyglądu. Jakby te nurty rozwijały się, aby zadbać o zdrowie, to wspaniale, ale podtekst jest jednak inny. Lęk. Lęk przed starzeniem i umieraniem. Jak zatrzymać życie na dłużej, wszyscy wiemy. Stało się to wiedzą globalną i ogólnie dostępną. Ale śmierć, jej proces, jej zrozumienie i jej świadome przechodzenie jest wciąż tematem spod ziemia. Hades stanowi faux pas w rozmowach. Domy pogrzebowe. O tak, na ich widok odkręcamy głowę. Śmierć jednak jest w świadomości. Jednak nie chcemy, aby zaistniała w naszej rzeczywistości. Dlaczego? Czy to jest naprawdę takie trudne? Mogę na to pytanie odpowiedzieć jedynie ze swojej subiektywnej strony. Nawet nie będę się silić na obiektywizm. Śmierć i odchodzenie jest indywidualne, więc jaki ma być jej odbiór, jak niesubiektywny właśnie? Matka. Mówi się, że to najbliższa osoba w trakcie naszego życia. Można z tym polemizować, ale po co? W tej opowieści nie o to chodzi. Chodzi jedynie o określenie, kim była dla mnie mama. Była osobą, która właśnie po swojej śmierci pokazała mi, ile we mnie jest jej. Jej zdolności, jej mądrości, osobowości i wrażliwości na ten świat i ludzi. Jej tolerancja jest we mnie. Cała jej miłość, zrozumienie do odpuszczonych tego świata jest we mnie. Kiedyś wszystko w niej negowałam a priori. Nic nie było warte zatrzymania mej uwagi. O ironio, po jej odejściu stało się jasne i proste, że to, kim dziś jestem i jaki mam stosunek do życia, to również jej oczy, uszy i usta. Jej wrażliwość siedzi mi na plecach. Jej kobiecy los i jego przeżywanie siedzi mi na plecach. Dlaczego dopiero po śmierci? Też znalazłam na to odpowiedź, ale o tym później. Mama chorowała przez ostatnie lata swojego życia, a mimo to znajdowała przyjemność w realizacji siebie w życiu rodzinnym. Jej świat od zawsze to rodzina. Mam to po niej. Przyszedł trzeci zawał i ostatnia faza choroby płuc. Dlaczego chorowała? To na inny temat, może kiedy indziej, teraz o śmierci. 4 miesiące w szpitalu, respirator, śpiączka farmakologiczna, ostatnie tygodnie życia w świadomości ograniczonej. Co prawda proces umierania zaczął się w momencie urodzenia, ale ten widoczny wtedy, gdy trafiła do szpitala. Wygasała dzień po dniu, wciąż bardziej i bardziej, a ja łapałam się każdego lepszego oddechu z nadzieją, że idzie jej na życie. Choć duchowo byłam świadoma jej odchodzenia. Zanikało jej świadome reagowanie na życie. Była zmęczona. Zmęczona życiem i walką o nie. Czułam to. Ona nie mogła się komunikować, ponieważ leżała pod respiratorem. Pytałam siebie, jak ją zrozumieć. Czego potrzebuje? Wtedy usłyszałam wewnętrzny głos. Cichy, bezemocjonalny, praktyczny w swej wymowie. Rozmawiaj ze sobą, a usłyszysz w sobie jej głos i to, czego potrzebuje. Tylko bądź w prawdziwym wybaczeniu i intymnej miłości do niej. W związku z tym, już do samego jej końca pytałam, czego chce i czego potrzebuje. Zawsze w odpowiedzi słyszałam to samo. Po prostu bądź. Nie przychodź, aby ją uzdrowić. Przyjdź, aby poznać proces jej odchodzenia. Towarzyszyłam jej w tym. Siedziałam przy niej i milczałam. Czasem przeczytałam jej tekst o miłości. Machała głową na znak, że rozumie. Głaskałam jej ciało, myłam, pielęgnowałam. Całowałam ręce i stopy, otulona bezwzględną miłością. Czułam, jakby była moim dzieckiem. Nagle role się odwróciły. Poczułam to, co ona, zmieniając mi pieluchę, opiekę, pielęgnację, troskliwość i miłość. Coraz bardziej wyrażałam zgodę na jej przejście, a swoją energią wspierałam jej wybór. Wiedziałam, że to jest ten moment i ten czas. Ale jak przyszło do konfrontacji z rzeczywistym doświadczeniem, okazało się, że jako człowiek nie mogłam jeszcze pozwolić jej odejść. Walczyła wbrew jej woli i tak, nie mogąc znieść biegu rzeczy, opóźniałam śmierć, a właściwie przedłużałam jej cierpienie. Najpierw odeszła z ciała jej świadomość duchowa na kilka tygodni przed śmiercią. Nie było w niej ducha, tylko ciało i jego zaprogramowanie. Przykry moment. Nie czułam z nią więzi duchowej, jakby pusty futerał, a skrzypiec brak. To, co było piękne, już nie było uchwytne. Potem wygasło ciało. Narząd po narządzie tracił moc, siłę i zamiar życia. Ustały procesy życiowe. Koniec. Energia przestała krążyć. O dziwo, teraz czułam ją bardziej namacalnie. Czułam ją w myślach. Rozmawiałyśmy cichutko, nieuchwytnie. Nawet charakter mojego pisma stał się podobny do niej. Ale może to tylko złudzenie, lub może kiedyś byłam w tak wielkiej jej negacji, że tego nie widziałam. Poczułam, jakby jej świadomość, mądrość życiowa właśnie po jej śmierci rozeszła się we mnie. Uzupełniła mnie o jej doświadczenia na ziemi. To schizofrenia lub fakt tylko racjonalnie nie do wytłumaczenia. Jej świadomość tu jest i wspiera. Czasem mocniej, czasem zupełnie inkognito. Jedno, co mogę powiedzieć teraz, to to, że śmierć świadomości duchowej nie istnieje. Więc jak może istnieć śmierć? Doszłam do wniosku, że wszyscy jesteśmy połączeni, a świadomości się przenikają, te żywe i te uznane za zmarłe. Wszystko się uzupełnia o wiedzę przeszłych pokoleń, o ich mądrość. My możemy uważać się za mądrzejszych, a nasze dzieci za mądrzejsze od nas. Wreszcie uznajemy to za fakt. Akceleracja, zjawisko przyspieszenia się naturalnego tempa rozwoju dzieci i młodzieży w kolejnych pokoleniach. To nie wymysł naukowców, to fakt życiem poparty. Do wszystkich, którzy utracili lub tracą w tym momencie, rozmawiajcie z duszą bliskich zawsze, do końca swoich dni świadomości człowieczej. Nic nie znika, nic nie umyka, jest tylko zmiana rodzaju komunikatu, z werbalnego na pantonimę duszy. Pamiętaj, non omnis moriar, nie wszystek umrę. Umarło słowo, a powstał duch w czystej postaci, który przejawi się przez ciebie w najmniej oczekiwanym momencie. Zastanawiałam się też, skąd cierpienie po stracie bliskich. I doszłam do wniosku, że z jednego źródła, z niezrozumienia, czym jest śmierć i utracenia zdolności komunikacji z duchem. Żałobowanie to stereotyp, wymyślony, wdrożony w kulturze widzenia i odczuwania tylko życia fizycznego. Przykre. Nie, tylko prawdziwe, ale czas już to zmienić. Nie namawiam, aby dla przeciwwagi stworzyć kulturę śmierci, ale namawiam do mówienia o tym, czym jest śmierć. Jak ją zrozumieć i co dalej istnieje po niej. A tu fragment książki. Droga do siebie, smak luksusu, podwójnie czekoladowy. Dla uzupełnienia mojej wypowiedzi. Marketing życia. Dziś jest dzień, w którym wiele się może wydarzyć. Od samego rana nosi mnie, cokolwiek to znaczy. Energia rozsadza mnie od środka. Wezmę więc zeszyt i zacznę pisać. Ukierunkuję ją na coś twórcze, a nie destrukcyjnie będę robić wszystko, aby się jej pozbyć, w nic nieznaczących dla mnie na dany moment czynnościach. Nie będę sprzątać ani gotować. Usiądę i posłucham, co masz mi do powiedzenia. Wiem, że do czegoś chcesz mnie przygotować. Jeszcze nie wiem do czego, ale... Nieważne, jestem gotowa posłuchać. Marketing, ładnie brzmiące słowo. Szkoda, że odnosi się tylko do sprzedaży towarów. Słyszę znów ten błogi głos. A może by tak zastosować prawa marketingu do życia jako towaru dla naszej duszy? Zachęcić ją do doświadczania, pokazać jej profity i korzyści. Może warto życie wpleść jak w warkocz, wstążkę promocji życia. Do tej pory wszystko było przeciw niemu, więc dlaczego nie? Co to jest promocja w rozumieniu duchowym? Pytam z zaciekawieniem. Po pierwsze zachęta. Po drugie błogie oszustwo nieświadomości. Znając Ciebie, zapytasz pewnie, co to jest oszustwo nieświadomości. Błogie oszustwo nieświadomości to świadome oglądanie wszystkiego, co nieświadomym było. Nie jesteśmy świadomi swojego życia. Nieświadomie odtwarzamy wzorce, programy, stereotypy, wiedzę, która nie pochodzi od nas. Teraz możesz to zmienić na świadome zachęcanie do życia swojej duszy. Życia w okolicznościach świadomie wybranych. Stąd już o krok znajduje się błogość. Błogość spokoju toczących się wydarzeń. Świadomie dokonanych i przeżywanych. Dotąd żyłaś bez duszy i z jej nieświadomym pominięciem. Marketing życia to zaproszenie duszy do współistnienia, współtworzenia. To świadomość, że oprócz tego ja istnieje jeszcze to ja, które nazywa się duszą. Dusza promuje życie nieśmiertelne. Ja, ziemskie, promowało przedwczesną śmierć i żyło w jego kulcie. Masz możliwość właśnie teraz, właśnie w tym momencie wybrać, podjąć decyzję promowania życia lub śmierci. Czym jest promowanie życia, pytam. Życie to wieczny proces zataczania koła, słyszę w odpowiedzi. A koło to idealny jego wyraz. W geometrycznym symbolu zaczyna się w jednym miejscu i w tym samym miejscu zaczyna się jeszcze raz. Aby to poczuć, weź kartkę papieru, długopis, czy co tam chcesz i rysuj koło, jedno na drugim, nie odrywając ręki. Odczuwasz ciągłość? Tak, niesamowite wrażenie. I tak powinno być. Ciągłość. Nie szarpanie się, nie przesadzanie, nie koniec, tylko ciągłość. Po śmierci ciała fizycznego dalej jesteś ciągłością. Twoja świadomość to niekończąca się historia, która może zmienić miejsce, przestrzeń, definiowanie siebie. Może być tu, w przestrzeni Ziemi, ale może być też gdzie indziej. Jest ruchoma. Kiedy uzna za słuszne, zniknie stąd i pójdzie gdzie indziej. Jak zechce, powróci. Tak zrobi niezależnie od tego, czy Twoje ciało żyje w wymiarze materialnym, czy też nie. Życie jest poza ciałem, a w ciele tylko się wyraża. Proste? Brzmi prosto, odpowiadam, ale czy ma prosty wydźwięk? To już raczej nie. Przynajmniej nie na ten moment. Kojarzyłam życie z futerałem, jakim jest ciało. Ciało umiera i życia nie ma. Wychowałam się w czasach komuny, gdzie wszystko, co duchowe, stanowiło mezalians z wiedzą. Dogmat wiedzy materialnej królował w czasach kształtowania mojego światopoglądu. Ale wiesz co? Zawsze czułam, że jest coś więcej. Ciągnęło mnie do świata duchów, a właściwie do komunikacji z nimi. Udawało się nawet, choć wtedy jako nastolatka traktowałam to jako zabawę. Czułam ten świat przez skórę, ten niematerialny. Rozmawiałam z nim i rozumiałam, że istnieje, choć go nie widać. Z wypiekami na policzkach oglądałam filmy dotyczące kultury Indian, ich podejścia do duchów przodków. Uwielbiałam wszelkie książki o wywoływaniu duchów i opowieści snute przez moją rodzinę dotyczące przygód ze światem paranormalnym. Co prawda, Opowieści budziły we mnie grozę, lęk i niezrozumienie, ale jednocześnie fascynowały do utraty tchu. Czułam świadomość miejsc i ich historię, czułam świadomość ludzi żywych i uznanych za zmarłych. Czułam, odczuwałam, choć nie wiedziałam i nie rozumiałam mojego rozdwojenia. Jest, czy nie ma tego, czy nie widać? Oto jest pytanie. Nie wierzyłam w to, natomiast przypuszczałam, że jest to możliwe, ale poddawałam wątpliwość. Teraz wiem, zawierzam i przyjmuję jego namacalność, jako namacalność, że życie, świadomość jest w ciele i poza nim. Skoro mogę rozmawiać z duszami innych ludzi, nie komunikując się werbalnie, to znaczy, że oni są blisko mnie, a nawet we mnie. Kiedy mama leżała w szpitalu nieprzytomna, chciałam się z nią skomunikować i zapytałam, gdzie jest jej świadomość? Czy czegoś jej nie trzeba? Powiedziałaś, tak, to jest możliwe. Rozmawiaj ze sobą, bo ona jest częścią ciebie. Komunikuj się przez siebie, a jej część ci odpowie. Czy to znaczy, że każdego człowieka część mam w sobie? Tak. Może to jest niepojęte, może to jest abstrakcyjne, ale nosisz w swoim DNA zapis całego wszechświata. Jeśli nosisz go, to w nim znajduje się informacja o wszystkim, co istnieje. Nie tylko o ludziach, ale i o zdarzeniach. Świecie ożywionym i nieożywionym. Jednym słowem, wszystko się w tobie zawiera i ty zawierasz się we wszystkim. Nie zawiera się ten zapis tylko w ciele fizycznym i tylko w tym wymiarze materialnym, ale zawiera się w całości ciebie, cielesnej, idei niewidzialnej, niematerialnej. Do tego wszystkiego nie masz początku ani końca. Jesteś ciągłością, tak jak ciągłością jest i staje się wszechświat, znów i znów. Tam, gdzie jest ruch, jest też przestrzeń na stawanie się. Marketing życia to stawanie się żywym, krążącym. Nie tylko bycie żywym i krążącym. Stawanie się to proces trwający w niekończącej się przestrzeni i wymiarze. Czy w takim układzie wobec tych informacji jakkolwiek stała na temat naszej istoty istnieje? Nie. Wszystko jest w drodze, przeobrażeniu, ewoluowaniu, wykwicie. Nie ma przestrzeni na definicję. Jest uporządkowany chaos. Wszystko odbywa się w perfekcji, którą można nazwać pozorną stałością. Regułą, ale w przestrzeni chaosu. Przeciwieństwo? Nie. Perfekcja energii współpracujących na dwóch biegunach. Płynność i stałość, a wszystko ma początek w chaosie. Okej, rozumiem. Ale co zmieni się w moim życiu, jeśli uznam i wdrożę marketing życia? Uznam, że jestem w ciele i poza nim, że śmierć nie istnieje, a istnieje ciągłość życia. Co to dla mnie tu i teraz oznacza? Co zmienia w tym życiu tu? Niewiele. Jak to niewiele? Ciągnę dalej temat, mocno zaniepokojona, nie rozumiem. Niewiele oznacza zmianę nastawienia, a nastawienie to niewiele w przestrzeni wszechświata. Ale niewiele to i wiele zarazem. Zależy z jakiej perspektywy się patrzy. Dobrze, to jakie będzie moje nowe nastawienie? Perspektywiczne, szerokie, długie, pozahoryzontalne. A to daje życiu, w życiu cielesnym zmianę pola widzenia. To, co zwracało Twoją uwagę do tej pory, odejdzie. A przyjdzie na to miejsce coś większego. Do tej pory patrzyłaś na ławicę małych ryb, a teraz zwrócisz uwagę na wieloryby. Twoje zrozumienie się rozszerza, a za tym idzie rozszerzenie pola widzenia. Widzisz więcej i do tego symultanicznie, a nie liniowo. Poproszę o jakiś przykład z życia wzięty. To wszystko jest takie abstrakcyjne i na dzień dzisiejszy do mnie nie przemawia w całości. Mam wrażenie, że rozumiem z tego krople oceanu, a sam ocean jest jeszcze dla mnie tajemnicą. Bywają chwile, w których jesteś przekonana, że życie to tylko to, co jest w obecnej chwili widoczne. Patrzenie na nie zależy, w jakim miejscu stoisz, mieszkasz czy żyjesz. Uznając, że życie to coś, co jest poza Twoim widokiem, zaczynasz widzieć więcej. Postrzegasz coś, co jest poza tym, co jest widoczne w miejscu, w którym stoisz. Budzi się perspektywa. W głowie tworzy się kreacja, wyobraźnia i postrzeganie symultaniczne. Zaczynasz odbierać poza pięcioma zmysłami. Odbierasz wszystkim, kim jesteś, tym materialnym i niematerialnym. To cud. Jeśli myślałaś w starej przestrzeni postrzegania, że możesz stąd dotąd, teraz wiesz, że to tylko iluzja. Nawiasy stworzone przez kąt widzenia. Teraz wiesz, że możesz o niebo więcej. O materialne i niematerialne. Nie proponuję Ci wychodzenia z chaosu, ani jego oswajania. Proponuję Ci chaos w czystej postaci, bo z niego tworzy się życie. Żywe, nieprzewidywalne, świeże, kreatywne, ryzykowne, bez planów ani map. Chaos w znaczeniu duchowym nie oznacza rozgardiaszu, bałaganu. Oznacza pierwotną energię stwarzania. I z tego miejsca powstaje postrzeganie symultaniczne, szersze, rozszerzone, wielopoziomowe, obiecujące, obejmujące wiele informacji naraz. Rozumiem. Ryzyko życia czy ryzyko umierania? Życie stanowi nieodłączną część umierania. Istnieją w nim cykle nowego i odchodzenia starego. Życie jest ryzykiem, ale i śmierć jest ryzykiem. Zarówno jedno, jak i drugie stanowi coś, czego pojąć umysłem się nie da, ponieważ mamy zawężone pojęcie, czym jest życie i czym jest śmierć. Więc jak je rozumieć i pojąć? W swej objętości ogromne, a my mamy takie małe mózgi. Nie umniejszając naszym mózgom oczywiście, bo one są, jakie są, ale czy można nimi zrozumieć wszystko, co się wydarza? Można i nie można. Zależy od chwili, w jakiej się znajdujesz. Od chwili tej, tu i teraz. I od tego, co w tej chwili się zawiera. A może zawierać się wiele i niewiele. Im mniej się w niej zawiera, tym rozumienie szersze. Im więcej jest w niej zawarte, tym grochem o ścianę trąci. Mam tu na myśli emocje. Im więcej emocji, tym mniej zrozumienia. Im mniej emocji, tym pole widzenia się rozszerza. Do postrzegania rzeczywistości pozaliniowo trzeba wkroczyć poza emocjonalność. Nazywam taki stan przybraniem postawy zimnej ryby. Inaczej obserwator życia. Tylko z taką postawą zrozumiesz, że życie i śmierć to iluzja ryzyka. Ryzyko stanowiło dla Twojego mózgu zagrożenie, a dla poziomu duchowego rozumienia stanowi nieznane, niezbadane, nowe, świeże, nieprzewidywalne. Nie ma tu miejsca na strach. Jest za to miejsce na fascynację. Zimna ryba, może nieładnie to brzmi, ale nie chodzi o poetyckość, tylko o prawdziwy wydźwięk tego, co chcę Ci pokazać. Zimna ryba jakby martwa w swej martwocie, jednak żywa. Ludzie życie utożsamiają z ekstremalnymi emocjami. Często mówiąc o nich, o, wreszcie czuję, że żyję. Muszą mieć silne bodźce, aby odczuwać życie. Ekstremalność i siłę wrażenia, zarówno dobrych, jak i złych emocji, stanowi dla Was pokarm powszedni, a jednocześnie silne uzależnienie. Na to reagują Wasze ciała. Jak? Wyrzutem adrenaliny. A to przecież każdy wie, stanowi nieodłączny efekt stresu. Ciało uzależnione od adrenaliny, czym to skutkuje? Proste, dążeniem do ryzyka, ale w pojęciu niebezpieczeństwa. Postawa zimnej ryby, martwo odbierającej wszystko, co się wydarza wokół niej, pozwala na zachowanie postawy do wewnątrz siebie. A to jest niezmiernie pomocne, aby zachować spokój, pokój i błogość pomimo wszystko. Postawa obserwatora polega na odczuwaniu bez analizowania przez mózg. Mózg, jak tylko dojdzie do głosu, przedstawia tysiące opcji przeżywania emocjonalnego, których się już nauczył w przeszłości i daje tylko schematyczną reakcję. Akcja? i natychmiastowa, wyuczona wczoraj reakcja. Mówiąc o wczoraj, mam na myśli wcześniej. Obserwator odczuwa bez emocji, co nie oznacza, że nie bierze w życiu udziału. Owszem, bierze i to pełniej, bo nic nie zakłóca mu odbioru, nie zawęża przez postrzegania, nie klasyfikuje, że tu można tylko stąd dotąd. Reaguje behawioralnie, spontanicznie, nieprzewidywalnie, choć każdego dnia na to samo, ale zareaguje inaczej, bo już następnego dnia jest przecież innym człowiekiem. Jest bogatszym o poprzedni dzień, o doświadczenie w nim zawarte. Nic nie stoi w miejscu. Pantarei. Przestrzeń obserwatora. Tym się teraz zajmiemy. To ważna sprawa, a tak bardzo bagatelizowana. Odczuwając tej przestrzeni, nie ma ryzyka. Jest fakt. Fakt nie ma emocji. Jest wykładnikiem stanu rzeczywistości. A stan rzeczywistości jest chłodny. Po prostu jest. Oj, popatrz, ten ptak nie żyje. Tak nie żyje i to jest fakt. Czujesz, że nie żyje, bo ma inną energię. Ale w tobie nie wzbudza to żadnej emocji. Przyjmujesz to jako zastałą rzeczywistość, do której nie uzurpujesz sobie prawa do zmiany. Jest jak jest i wszystko jest w doskonałej perfekcji. Jeśli obudzą się emocje typu: ojejku, ten ptak nie żyje, to niesprawiedliwe, jeszcze mógł pocieszyć się życiem, ktoś niedobry go skrzywdził, uzurpujesz sobie prawo do oceny, na przykład, że ta rzeczywistość nie powinna się wydarzyć. A ona i tak się wydarzyła, bez twojej zgody. To było doświadczenie tego ptaka. On tak zdecydował. Do czegoś było to potrzebne. Ty nie musisz wiedzieć do czego. To nie twoja sprawa. Więc pozostań przy sobie i przyjmij to jako fakt zaistniałej sytuacji. Bez komentarza. Bo komentarz wywoła tylko burzę emocjonalną. A to zaciemni obraz rzeczywistości. Nie musisz wszystkiego rozumieć od razu. Ale z czasem, gdy będziesz tylko odczuwała, nawet nie przyjdzie ci do głowy, aby rozumienie wszystkiego mieć. Tak proste stanie się to, co było skomplikowane. Wow, to jest super wiadomość. Bardzo mi to pomogło zrozumieć moje wewnętrzne rozterki wynikające z przekonania, że brak litości i współczucia jest egoizmem. Bycie zimną rybą stanowiło dla mnie coś negatywnego. Nie do przyjęcia dla dobrego i ciepłego człowieka. Czy to aby nie wiąże się z obojętnością wobec bliskich i dalszych? Czy to nie jest brakiem empatii i współodczuwania? Dalej, wątpliwości jednak mam. Zacznijmy od tego, czym w twojej definicji jest dobry człowiek. Jaki powinien być, aby zasłużyć na to miano? Wiem, już nie muszę się produkować. Wiem, że to, co sobie myślałam, nie ma nic wspólnego z tym, co dobrem duchowym jest. Już rozumiem. Wystarczyła mi chwila na okrzepnięcie z tym, co mi powiedziałaś. Wiem, że dobrem nie jest ubezwłasnowolnienie w pomocy. Nie jest też dobrem ciągnięcie na linię swojego życia. Dobrem nie jest to, co za dobro robiło. Dobrem jest akceptowanie tego, kim jesteś, bez chęci poprawiania cię i zmieniania. Dobrem jest ufność w to, że podążasz swoją drogą, która moją nie jest. Ty swój, a ja swoja. To jest dobro. Siedzenie na wspólnej gałęzi i śpiewanie swoich piosenek, równocześnie nie słysząc siebie nawzajem, a słuchając, co masz do powiedzenia, wtedy, gdy to, co śpiewasz, stanowi również moje doświadczenie. Wtedy nawet przyłączę się do ciebie, aby wzmocnić nasz ton. Dobro to miłość do wszystkiego takim, jaki jest. Ale to wcale nie oznacza, że muszę być w tym, co moją piosenką nie jest. Oznacza to akceptację rzeczywistości twoich wyborów, które nie są moimi. W związku z tym doświadczamy oddzielnie. Ale nie daję sobie prawa do poprawek ani do tego, że wiem lepiej od ciebie. Bo nie wiem, jaki jest przecież cel twojej podróży. Przecież mam znaleźć swój. To jest dobro. Przestań pisać na chwilę, wstań i poczuj naturę ziemi. Potraktuj lub inaczej poczuj, że żyje i wytańcz to. Poczuj jej rytm i pokaż to w tańcu. Teraz? Tak, teraz. Nie ma na co czekać. Tylko tak nauczysz się odczuwania. Przez działanie, a nie przez intelektualne rozważania. Wstań i zrób to. Wyłącz umysł i poczuj to, co za chwilę się stanie. A stanie się wiele. No, dalej, nie ociągaj się. Bądź tylko ty i ziemia. Zobacz, czy masz ochotę ją zmienić, czy może objawi ci się ona jako idealny twór, z którym po prostu koegzystujesz. Może poczujesz się dobrym człowiekiem. Nareszcie. Wow, płynę wraz z jakąś nieznaną mi przestrzenią. Mijam góry, wznoszę się jak ptak pod niebo. Unosząc ręce czuję, że żyję. Oddech nawet nie przyspieszył. Wyrównał się. Czuję najpierw siebie i swoje życie. Potem odczuwam ziemię, trzymam ją dosłownie za rękę i kręcę się z nią w kółko, nie zadając pytań, po prostu jestem z nią i jednocześnie stanowię jej część. Jak to możliwe? Ja częścią ziemi? Ja czującą częścią ziemi? Zwariowałam. Tak, to by wyjaśniało mój stan. Dobrze mi z tym zwariowaniem. Cudownie.